circus.
Można to tu położyć? Aha. Dalszy ciąg kateches Benedykta XVI, Ojca Świętego, w stanie spoczynku, czy emeryta, z roku 2012. Ale zanim przejdę do tego, co papież mówił, chciałbym jako taki wstęp przeczytać opowieść, którą papież się posługuje, o pewnym człowieku. Opowieść będzie długa, dwa rozdziały, więc usiądźcie sobie spokojnie. Ale nie chcę też, żeby to było takie odczyty. Bardziej chciałbym, żebyśmy się gdzieś przenieśli w jakąś taką, w to miejsce. Chciałbym, żebyśmy poczuli tą atmosferę, żebyśmy poczuli to napięcie, żebyśmy poczuli, co się wtedy działo. Około 2000 lat temu. Jeżeli znamy tą opowieść, jeżeli ta sytuacja jest oklepana, to spróbujmy jakoś na nowo się przenieść w tamte czasy. Nie wiem, ja na przykład sobie mogę czasem zamknąć oczy, siąść wygodnie. Wtedy mi jest lepiej wizualizować to. Bo to będzie nam później potrzebne, kiedy będziemy o tym rozmawiać. Znamy wszyscy tą postać. Czytam. Z Dziejów Apostolskich, rozdział 6. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, upatrzcież zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddajmy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozmowy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Czy to prawda? Zapytał arcykapłan. A ten odpowiedział: słuchajcie, bracia i ojcowie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I powiedział do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który teraz wy zamieszkujecie. Nie dał mu jednak posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Powiedział Bóg tak: potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie, a przez 400 lat ujarzmę ich jako niewolników i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami, ja sam sądzić będę, mówi Pan. Potem wyjdą i będą mu służyli na tym miejscu. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia 8, a Izaakowi Jakub, a Jakubowi 12 patriarchów. Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu przez zazdrość, ale Bóg był z nim. i uwolnił go od wszystkich ucisków i dał mu łaskę i mądrość w oczach Faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem i całym swym domem. Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie i wielka bieda i ojcowie nasi nie mieli co jeść. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz, a za drugim razem Józef dał się poznać swym braciom, a Faraon dowiedział się o jego rodzie. Posłał Józef po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie 75 osób. Jakub przybył do Egiptu i umarł on i ojcowie nasi. Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Hamora w Sychem. W miarę jak przybliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrastał się lud i rozmnażał w Egipcie. Aż doszedł do władzy inny król w Egipcie, który nic nie wiedział o Józefie. Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez 3 miesiące karmiono go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, zabrała go córka Faraona i przybrała go sobie za syna. Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. I zobaczył jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście. Zawołał, czemuż krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? Zawołał. Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się 2 synów. Po 40 latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy go, Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana. Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz, nie śmiał patrzeć. Zdejmij sandały z nóg, powiedział do niego Pan, bo miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią. Długo patrzyłem na ucisk mego ludu w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień i stąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślej cię teraz do Egiptu. Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się, mówiąc, któż ciebie ustanowił panem i sędzią, tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który mu się ukazał w krzaku. On wyprowadził ich, czyniąc znaki i cuda w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez lat 40. Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Bóg pośród braci waszych. A on to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On zatrzymał słowo życia, ażeby wam je przekazać. Nie chcieli go słuchać nasi ojcowie, ale odepchnęli go i zwrócili serca ku Egiptowi. Zrób nam bogów, powiedzieli do Aarona, którzy będą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi i cieszyli się dziełem rąk swoich. Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisane w księdze proroków. Czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 domu Izraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana. Wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon. Nasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Ten bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, który Mojżesz ujrzał. Przyjęli go nasi ojcowie i pod wodzą Jozuego wnieśli do ziemi pogan, których Bóg wypędził przed ojcami naszymi. Aż do czasów Dawida. On znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby móc wznieść przybytek do domu Jakuba. Ale dopiero Salomon wybudował mu dom. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi prorok. Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo gdzież miejsce odpoczynku mego? Czy tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka? Twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. A wyście zdradzili go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. On, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamieniowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. Szczepan jest oskarżony. Mimo że byli świadkowie podstawieni, Benedykt mówi: świadectwo i modlitwa pieszych męczenników Kościoła. I, czyli jak mieliśmy ostatnio, mówiliśmy o modlitwie, Szymek mówił, i Słowie Bożym, tym razem przywołuje nam pieszych męczenników Kościoła Benedykt, a tych pieszych męczenników Benedykt daje jako reprezentanta tych męczenników Szczepana. Zanim jeszcze dojdziemy do tego procesu Szczepana, Szczepan jest pierwszym męczennikiem, jest pierwszym opisanym, to już jest szósty rozdział Dziejów, dość wcześnie, który oddaje życie za wiarę. Nie wiedzieć czemu też Szczepan nie jest, nie zwracamy teraz uwagi na Szczepana, na przykład w poście, albo zaraz po poście, to byłoby takim naturalnym biegiem rzeczy, a zaraz po Bożym Narodzeniu. Nie wiem, czy zauważycie, ja kiedyś to drążyłem, jak byłem mały, bo nie rozumiałem, czemu najpierw jest radość, Boże Narodzenie, świeczki, opłatki, uściski, a dzień później przychodzimy i jest czerwony ornat i jest męczennik. Zastanawiałem się kiedyś. No, na pewno jest na to wytłumaczenie, natomiast bardzo ciekawe, że on nie jest wtedy, kiedy wydaje nam się logicznie, że powinien być, a wtedy, kiedy nam się logicznie wydaje, że nie powinien być. I o tym Szczepanie myślimy właśnie w Boże Narodzenie, a teraz sobie porozmawiamy o Szczepanie w poście, w piątą niedzielę postu. Na początku wiemy o Szczepanie tyle, że był pełen ducha. Jak w szóstym rozdziale Dzieje Apostolskie, a przez nie Łukasz Święty mówi, że męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Taka jest wzmianka. Przy Mikołaju jest, że był prozelitą z Antiochii, natomiast Szczepana określa się od razu pełen mocy, pełen wiary, pełen ducha. Czyli osobowość wyróżniająca się. Natomiast oczywiście po co oni go wybrali? Po to oni go wybrali, żeby oni byli do zadań charytatywno-ekonomicznych. Czyli jałmużna, stoły, męża pełnego wiary, pełnego Ducha Świętego, pełnego mocy, wybierają w tej siódemce
szczęśliwej siódemce do obsługi stołów, do jakichś tam zagadnień ekonomicznych, charytatywnych, dobroczynnych, do takiej posługi, służby. Czyli nie stawiają go, będziesz mówił nauczania, będziesz prowadził uwielbienia, tylko przygotujesz tam kolację na alfę, napalisz w kominku, jesteś pełen ducha, nie? Poradzisz sobie. Szczepan pełen łaski działał też znaki i to zaczynało rozsierdzać ludzi mu współczesnych. To zaczynało drażnić, bo był pełen mocy. A przy okazji nie należał do głównego nurtu, do głównego prądu, do koalicji, do większości, a był raczej z tych chrześcijan. Był raczej od naśladowców Chrystusa. Czyli był w mniejszości, był z tych gorszych, był z tych poniekąd wykluczonych. I chcieli się go pozbyć. Zobaczmy, jakie jest podobieństwo ucznia Chrystusa do Chrystusa. Znowu są fałszywi świadkowie i znowu jest ten sam zarzut. Zburzenia świątyni. Bluźnierstwo jest zburzenie świątyni. Czyli mamy bardzo podobne dwie sytuacje. Pełen mocy, chcą się go pozbyć, bo jest niewygodny. Biorą go i zarzuty. Czy mieli rację? Poniekąd mieli rację, bo rzeczywiście Szczepan tak mówił. Szczepan mówił i cytował Jezusa. I tutaj papież Benedykt zwraca uwagę, że tylko święty Jan zauważa, że Jezus mówił o świątyni swego ciała. Czyli mieli rację i nie mieli racji. Bo gdyby dosłuchali, to wiedzieliby, że Jezus mówił o świątyni ciała, które będzie zburzone, będzie zabite, będzie zmasakrowane, będzie ubiczowane, przeorane, przebite, przekute, ale po trzech dniach powstanie. Mowa Szczepana jest najdłuższą mową w dziejach apostolskich, jak zauważa Benedykt. I Szczepan, dlatego mówiłem, że będzie to długa opowieść, że będę długo czytał, że to będą dwa rozdziały, żeby przejść pewną podróż, którą przeszedł Szczepan, raz, że wykazywał, że Jezus jest Mesjaszem. Dwa, wykazywał, że Jezus mówił o świątyni swojego ciała, więc został niesłusznie oskarżany Szczepan. Ale co ważne, posługuje się zarówno wielkimi postaciami, które gdzieś pokazują nam, że są słabe. Bierze Abrahama, który tchórzy i kombinuje. Bierze Dawida. Dlaczego robi to Szczepan? Szczepan pokazuje niestrudzone szukanie nas przez Boga. Szczepan pokazuje, że szukanie człowieka, szukanie ciebie i szukanie mnie przez Boga w przeszłości, jak i teraz w twojej sytuacji, jak i to, które będzie w przyszłości, nie podlega czasowi, ponieważ naturą Boga jest o ciebie walczyć i ciebie szukać. Szczepan w trakcie swojej mowy nie potępia tych, którzy go wzięli pod sąd. Szczepan nie podejmuje się jakby moralnego osądu. Szczepan mówi słowami Jezusa i mówi czynami Jezusa. Zacytuję tutaj papieża Benedykta. W tych wydarzeniach opisywanych przez Pismo Święte, w które Szczepan jest, jak się okazuje, religijnie zasłuchany. Podoba mi się to, że on jest religijnie zasłuchany. Czyli Szczepan, no on nie miał przygotowanej rozprawki. Jego wzięli przed sąd i on mówił o Słowie Bożym, bo on znał to Słowo Boże. Bo on rozmyślał to Słowo Boże, bo on je miał w sercu. Tak jak Biblia mówi, wyryjesz sobie to słowo i gdzieś przypniesz na rękę. On miał to słowo w sercu wyryte. Zobaczmy, jak on dobrze znał to słowo. Religijnie zasłuchany, zawsze ujawia się Bóg Ujawnia się Bóg, który niestrudzenie wychodzi człowiekowi naprzeciw, pomimo że często napotyka uparty sprzeciw. I to zarówno w przeszłości, w chwili obecnej, jak i w przyszłości. Co ważne, Szczepan ani na moment nie zostawia wątpliwości, że jest uczniem Chrystusa i zwraca uwagę na Chrystusa. I dalej, jak zauważył tutaj papież, w tym wszystkim widzi on zapowiedź sprawy samego Jezusa, Syna Bożego, który stał się ciałem, tak jak starożytni ojcowie, napotyka przeszkody, odrzucenie, śmierć. Szczepan odwołuje się zatem do Jozuego, Dawida, Salomona, powiązanych ze budową świątyni jerozolimskiej i kończy słowami proroka Izajasza. Niebiosa są moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie mi wystawić? Jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Przecież ręka moja to uczyniła. W swoim rozważaniu na temat działania Boga w historii zbawienia, zwracając szczególną uwagę na odwieczną pokusę odrzucenia Boga i Jego działania, stwierdza on, że Jezus jest sprawiedliwym, zapowiedzianym przez proroków. I dalej Benedykt zwraca uwagę. Jezus jest miejscem prawdziwego kultu. Czyli Szczepan jest pierwszym po Jezusie, który publicznie występuje, który daje publiczny dowód i słowem, i czynem, że skupienie idzie z zewnątrz na wewnątrz. Ze świątyni na Jezusa. Z tego, co uczynione ręką ludzką, na to, co boskie. To, co mówił Jezus, powtarza Szczepan. I co jeszcze bardziej rozsierdza ten tłum, który jest w pewnym sensie rozfrustrowany, bo widzą, że to Szczepan ma moc. A jak widzą? A tak, że mamy ten szósty rozdział, kiedy oni go oskarżali, a wszyscy, którzy zasiadali się w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie, zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. I papież emeryt zwraca uwagę, że jest jeden wcześniej taki podobny opis w Biblii, a to jest, kiedy Mojżesz po spotkaniu Boga schodził. On promieniał. Jego twarz była zmieniona. Coś tam emanowało. I Sanhedryn, wyobraźmy sobie teraz tą sytuację, jak to musiało wyglądać. Zarzuty, fałszywi świadkowie dzielili i kroili już w myślach tego Szczepana, kamienowali go, atakowali. Lud wzburzony, a dostojny żydowski Sanhedryn wpatrzony w oblicze Szczepana. Wyczuwacie ten kontrast, jaki to musiał być? To jest na zasadzie, że gdzieś nam tam szczena opada. Bo coś widzisz tak niezwyczajnego, że oni są w tej chwili odcięci od tego całego jątrzenia, bo przez jakiś czas widzą w Szczepanie blask Boga. Biblia raz wcześniej wspomina tak stanowczo i tak jasno o tym obliczu, I mówi o Mojżeszu. No oczywiście jeszcze było oblicze Jezusa, tak? Mówimy o ludziach. Więc jeszcze wcześniej Mojżesz, po tym jak robił sobie pogawędki z Jahwe Bogiem na górze i schodził, też tak promieniał.